siła jednostki w fabrycznym wirze. Krzysztof Koziołek. Wzgórze Piastów, powrót hrabiny. Odcinek 5. Prosto z cmentarza Zielonego Krzyża Franciszka skierowała się w stronę dworca kolejowego. Liczyła, że kręte uliczki, jakimi się poruszała, będą jej sprzyjać. Jeśli faktycznie ktoś ją śledził, to byłoby jej łatwiej go zgubić. Wspomniała szkolenie, jakie przeszła krótko po zwerbowaniu przez Józefa. W ustach instruktorów wszystkie wskazówki wydawały się proste, ale w ogniu walki, kiedy człowiekiem zaczynały targać emocje, sprawy zawsze się komplikowały. Nagle zwolniła. Zaraz potem zaśmiała się pod nosem. Odczekała chwilę, udając, że poprawia zapięcie lewego buta, ale się nie odwróciła. Jeżeli szpicel Knotego lasł za nią, chciała, żeby ją dogonił i zobaczył. Na tę myśl zachichotała raz jeszcze. Potencjalny szpieg mocno się zdziwi, gdy przepędzi go przez miasto, pozornie błąkając się po nim bez celu. Oczami wyobraźni już widziała, jak składa starszemu asystentowi kryminalnemu raport. Panie starszy asystencie kryminalny, melduje wykonanie zadania. Obiekt poddany śledzeniu nie zorientował się w tym fakcie. Hrabina modliła się pod dawną kapliczką na winnicy. Nie weszła do środka. Spożyła posiłek na wieży braniborskiej. Następnego dnia o świcie udała się na cmentarz. Franciszka zachichotała raz jeszcze, ale niemal od razu spoważniała. Przecież to wcale nie jest śmieszne. Misja, z jaką polski wywiad wysłał ją do Grünbergu, pociągała za sobą ogromne ryzyko. W przypadku wsypy, w najlepszym wypadku, groziło jej wieloletnie więzienie. Jeśli sprawy przybrałyby gorszy obrót, mogła zapłacić życiem. Westchnęła głęboko raz, drugi, potem trzeci. Nie dość tego, jej sercem wciąż szarpały niepokoje, a myśli w głowie nieustannie kotłowały się między mężem i kochankiem. Znów się zatrzymała, ale tym razem uczyniła tak bez premedytacji. Nie było to skierowane w stronę potencjalnego szpicla z policji kryminalnej, lecz jej własną chęcią. Kolejny raz zdała sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebowała czasu dla siebie, chwili na to, by pochylić się nad własnym losem. Zastanowić się, co robić, słuchać serca czy jednak rozumu. Jęknęła w duchu, zdawszy sobie sprawę z tego, że nadal nie potrafi znaleźć odpowiedzi na to fundamentalne pytanie. Wciągnęła głęboko powietrze, wypuściła je z sykiem. Chciałaby już wiedzieć, ale też nie zamierzała samej siebie ponaglać. Podświadomie czuła, że wystarczy pozwolić myślom płynąć, a ta najważniejsza wreszcie sama dobije do brzegu. Tak pokrzepiona na duchu zaczęła się rozglądać. Zdziwiła się, zorientowawszy, że dotarła do jednego z najbardziej reprezentacyjnych punktów miasta na jego przemysłowej mapie. Stała przed jedną z największych wytwórni winiaków, którą w latach 1894-95 wybudował kupiec Heinrich Retsch. Firma zasłynęła nie tylko jakością produkowanych trunków, ale też niezwykle oryginalnymi opakowaniami, jak na przykład butelką odlaną w kształcie winnego grona, opatentowaną w Niemczech, a także we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii oraz kilku innych krajach. Hrabina z uwagą przypatrywała się fabrycznym budynkom wzniesionym w duchu przemysłowego funkcjonalizmu. Komponowała się z nimi wybudowana po sąsiedzku willa, niegdyś zamieszkała przez właściciela zakładu, teraz mieszcząca zakładowe biura. Razem stanowiły jeden z najbardziej charakterystycznych kompleksów industrialnych miasta. Franciszka instynktownie się odwróciła. Nad budynkiem dworca kolejowego dostrzegła czarny dym wydobywający się z parowozu. Chwilę później z zatorów dobiegł głośny hałas. Fabryka Boyhelta, szepnęła mimowolnie. Na wspomnienie wizyty sprzed kilku dni poczuła dreszcze na plecach. Józef mało nie zachłysnął się ze szczęścia, gdy dowiedział się, że ona może dostać się do willi, w której niegdyś mieszkał Boyhelt z najbliższą rodziną, a teraz jeden z ważnych inżynierów, Walter Stempel. Przypomniała sobie wizytę na terenie fabryki stworzonej przez przedsiębiorcę znanego w całej Europie. W Greenbergu jego ludzie budowali elementy mostów i hal przemysłowych, niezliczone konstrukcje stalowe, które stawiali potem we Wrocławiu, Berlinie, czy nawet na linii kolejowej z Damaszku do Bagdadu. Do tego dochodziły tysiące produkowanych tu wagonów kolejowych, autobusów, automobili i ciągników saperskich. Hrabina znów spojrzała na fabrykę, przed którą stała. Heinrich Retsch, Georg Boyhelt. Obaj byli wizjonerami. Ludźmi nie bojącymi się postawić wszystkiego na jedną kartę, a przy tym potrafiącymi pracować ciężko, by osiągnąć zamierzony cel. Ona też powinna taka być. Popatrzyła na willę, w której niegdyś mieszkał Retsch. Potem przeniosła wzrok na stojącą obok fabrykę. Obie elewacje zdobiły motywy winiarskie, nadając im dostojnego wyglądu. Zamyśliła się, czy Retsch, gdyby na samym początku swojej pracy wiedział, ile los postawi przed nim wyzwań, porwałby się na to? Czy Boyhelt potrafiłby zakasać rękawy, mając pojęcie, ile potu będzie musiał wylać? Nie, odpowiedziała gwałtownie sama sobie. Żaden człowiek, gdyby wiedział, co czeka go podczas pokonywania całej drogi, nie porwałby się z motyką na słońce. A to dlatego, że droga do sukcesu składała się z małych kroków. Nie pokonywało się wszystkich przeszkód jednym zamachem. Trzeba było przezwyciężać je jedna po drugiej. A przy tym nie można było zrażać się porażkami. Nie wolno było się bać, oglądać za siebie ze strachu. Należało przejść do przodu, krok za krokiem, dzień za dniem, przeszkoda za przeszkodą. Franciszka zrozumiała, że za daleko zaszłaby nagle zrejterować, że wątpliwości musiała zostawić za sobą, że jest już za późno, by teraz się wycofać. Ruszyła przed siebie żwawo, energicznie, niemal biegła. Wiedziała, że jedynym wyjściem jest przejść do przodu.